Twoje Radio London.
Dzisiejszy utwór na dzień dobry to kompozycja Piotra Rubika do słów Romana Kołakowskiego, pochodząca z wydanego w 2008 roku Oratorium dla Świata. Piosenka otworzyła program Twojego Radia, przygotowany z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 28 marca, czyli w Niedzielę Palmową. Wszystkich słuchających serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co znajdzie się w programie? Część pierwsza to książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania po polsku i informacją o tym, co znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Część druga to już tradycyjnie audycja z uśmiechem na twarzy. W niej bajka muzyczna, tematycznie związana ze zbliżającymi się świętami. Ze świętami związany będzie także następujący po bajce felieton Aleksandra Świętochowskiego. Część ostatnia dotyczyć będzie przede wszystkim bocianów. Nie muszę chyba dodawać, że wszystkiemu temu towarzyszyć będzie muzyka.
Gdy powiedziałaś, mam tego dość, to serce me zadrżało jak nigdy dotąd. Błagałem, chociaż prosiłem, zostań tu ze mną, choćby przez chwilę. Lecz ty odeszłaś, jak ten cudowny sen. Dziś zapomniałaś tu do mnie przyjść, choć ja czekałem, znikłą nadzieją w sercu. Spoglądałem w pustą uliczkę, marząc, czekając, że do mnie przyjdziesz. Lecz ty nie przyszłaś, pozostał nocy dzień. I spoglądałem w pustą uliczkę, marząc, czekając, że do mnie przyjdziesz. Lecz ty nie przyszłaś, pozostał nocy dzień.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Mariusz Kotowski, choreograf i reżyser pracujący w USA, po ukończeniu WSP w Olsztynie studiował w Londynie, gdzie zdobył tytuł profesora w tańcach w Królewskim Towarzystwie Tanecznym Imperial. Pracował w renomowanej szkole tańca Dance Sport w Nowym Jorku na Broadwayu. Ukończył studia na Wydziale Reżyserii w New York University. Jego debiutem reżyserskim był film o Poli Negri Życie jest snem w kinie, którego premiera odbyła się w 2006 roku na Polskim Festiwalu Filmowym w Los Angeles. Po filmie napisał książkę pod tytułem Pola Negri – Legenda Hollywood. Posłuchajmy fragmentu z książki Mariusza Kotowskiego pod tytułem Pola Negri – Legenda Hollywood. Pola urodziła się w czasie dużych zmian w Europie. Ubodzy bali się bogatych, a ci jeszcze bardziej obawiali się biedaków. Mieszkańcy wsi opuszczali swoje domostwa i szli pracować w fabrykach. Miasta poszarzały, powietrze stało się gęste od zanieczyszczeń. Brudne, głośne, zatłoczone fabryki rujnowały ludziom zdrowie. Próby walki o lepsze życie wydawały się daremne. Ceny były wysokie, towary tandetne. istniało założenie, że robotników i tak nigdy nie będzie na nie stać. Utartym sloganem stało się powiedzenie: udajemy, że pracujemy, bo oni udają, że nam płacą. Jerzy Chałupiec był wędrownym kotlarzem. Ten wysoki, przystojny słowa go czarował bez reszty 31-letnią już Eleonorę Kiełczewską. I wiedziała, że tylko jego chce poślubić. Siostry Eleonory, które miały tradycyjnych mężów, na wszystkie sposoby starały się jej wyperswadować związek z o 10 lat młodszym imigrantem z domieszką cygańskiej krwi. Ale Eleonorze nikt nie mógł przemówić do rozsądku. Nie bacząc na różnicę wieku, stanęła na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym. Był rok 1892. Młoda para zamieszkała w Lipnie, w małym miasteczku między Warszawą a Bydgoszczą. Wkrótce po przybyciu tutaj Jerzy założył warsztat blacharski i nie narzekał na brak zajęcia. Pola przyszła na świat 3 stycznia 1897 roku jako Barbara Apolonia Chałupiec. Nigdy nie wątpiła, że rodzice ją kochali. Z trójki urodzonych przez Eleonorę dzieci przeżyła tylko ona, najmłodsza. I matka nie widziała poza nią świata. Stroiła ją, wplatała wstążki we włosy, przygotowywała specjalne smakołyki. Jerzy przybiegał z pracy do domu na obiad i nosił jedynaczkę na rękach. Nazywał córeczkę Zamyślona, ponieważ lubiła od czasu do czasu przysiadywać sama, pogrążona w marzeniach. Wątła i chorowita wymagała szczególnych starań i rodzice o nią drżeli. Bali się, by nie stracić tego tak upragnionego dziecka. Mimo że nie wydawała się zbyt silna, Pola wspinała się na drzewa i nawet kiedyś spadła. Oczywiście tatuś przybiegł jej na pomoc. Trzeba było jechać do szpitala w Toruniu. Przewieziono ją więc przez granicę rosyjsko-niemiecką, gdyż był to okres zaborów. Niewiele brakowało, mogła utracić oko. Powiedziano jej po tym incydencie, że ma się trzymać ziemi, ale dla Poli było to niemożliwe. Jako jedynaczka polubiła samotne wyprawy i, jak mawiali rodzice, miała bogate życie wewnętrzne. Czuła, że jest inna niż dziewczynki z sąsiedztwa, których życiowym celem było za mąż pójście. Pola chciała zaistnieć. Przez pewien czas wszystko układało się pomyślnie. Jerzy Chałupiec był blacharzem, tak jak jego ojciec i ojciec ojca. Pracował w swoim warsztacie i wkrótce na tyle dobrze im się powodziło, że sprowadził matkę i brata. Wszyscy zamieszkali w 5-pokojowym drewnianym domu, którego masywne meble przeżyły wiele pokoleń. Mimo że nie był to pałac, dawał poczucie bezpieczeństwa. Eleonora miała wymarzonego męża, śliczną córeczkę, a nawet dziewczynę do pomocy. Była ogromnie religijna, matka Jerzego również. Tak więc życie rodziny koncentrowało się wokół zasad wiary i kościoła. Ale nagle wszystko się zmieniło. Pola miała prawie 8 lat, gdy nieszczęście wstrząsnęło jej życiem. Ojciec zaczął spędzać czas poza domem. Znikał, gdzieś wracał, potem znów wychodził. Podobno nie stronił od pięknych kobiet. Lubił także wesołe spotkania w męskim gronie. Pewnego dnia został aresztowany i osadzony w więzieniu. 8-letnia Pola nie zdawała sobie sprawy z tego, co robił jej ojciec. Wierzyła matce, która twierdziła, że został uwięziony za działalność niepodległościowo-rewolucyjną. Paweł, brat Jerzego, zabrał ich matkę z powrotem na Słowację, bojąc się represji ze strony Rosjan. Eleonora sprzedała dom, który był na jej nazwisko, żeby mieć pieniądze na obronę męża, i pojechała z córką do Warszawy. Pieniędzy wystarczyło na wynajęcie małego pokoiku na poddaszu przy ulicy Browarnej i kupno niewielkiego sklepiku na Lesznie. Matka Poli, chociaż już niezbyt młoda, musiała ciężko pracować w sklepie, a potem biegła odwiedzać męża w carskim więzieniu. Okazała się jednak marną kupcową, ponieważ pozwalała klientom brać towary na kredyt i nie upominała się o należność. Sklepik wkrótce splajtował. Eleonora z trudnością dawała sobie radę, ale pełna wiary czekała, żeby rodzina znowu była razem. Coraz częściej ogarniał ją niepokój. Mała Pola poszła do ogólnodostępnej szkoły przy klasztornej na Powiślu. Uczyła się kiepsko, nawet bardzo źle. Była arogancka i zbuntowana. nie mogła się odnaleźć w gronie rówieśniczek. W szkole dziewczynki wyśmiewały się z jej wyglądu. Nosiła wiejskie warkocze i stare ubrania, a przy tym zachowywała się tak, jakby była lepsza od koleżanek. To stanowiło kombinację, jakiej one nie rozumiały. Ponadto Pola była ładna. Miała w sobie pewien niepokój i tajemniczość. To też bardzo się wyróżniała na tle innych dziewczynek. Nie pozwalano jej uczestniczyć we wspólnych zabawach. Mimo to czuła, że stoi wyżej od innych. Historia Poli Negri zaczyna się od chwili, gdy 13-letniej dziewczynce udało się dostać do warszawskiej szkoły baletowej. Istnieją różne relacje na ten temat, ale wskazuje na to, że po prostu dano jej szansę, w której potrafiła skorzystać. A.A. Lewis tak mówi o biografii Poli. Mieszkała w slumsach, w najgorszej części Warszawy. Jej matka wynajmowała pokój od ludzi, których odwiedziła para chórzystów z opery. Pola tańczyła po pokoju, jak to robią dzieci, a goście powiedzieli, że powinna zostać tancerką. Zabrali ją na egzamin do szkoły baletowej, która działała przy operze, i Pola została przyjęta. Dostała stypendium. Matka nie miała wówczas w ogóle pieniędzy. Uroda, gracja i talent Poli zostały dostrzeżone i udało się. Kiedy miała 14 lat, tańczyła już jako solistka. Matka Poli uważała, że przedstawienia teatralne są frywolne, chociaż kochała operę. Ponieważ balet był związany z operą i ponieważ Pola w końcu przyznała się do swoich kłopotów w szkole zakonnic, Eleonora pozwoliła jej zostać tancerką. W dzień życie dziewczynki koncentrowało się wokół ćwiczeń baletowych, wieczorami zaś Pola uczyła się historii i arytmetyki. Jej nauczycielką była pani mieszkająca na tym samym piętrze. Pola kontynuowała naukę, wdzięczna, że nie musi chodzić do szkoły zakonnic. Tak polubiła taniec, że delikatne zdrowie nie miało tu żadnego znaczenia. Dziewczęta, które próbowały z niej drwić, musiały przyznać, że miała talent. Dumnie podnosiła głowę, chociaż była biedna, a jej ojciec przebywał w więzieniu. Zadebiutowała jako jedna z 12 szczęśliwych wybranych do tańca łabędzi w jeziorze Łabędzim. Miała stroik z piór i odpowiednio dobrany kostium. Nawet gdy została jedną z wielkich uwodzicielek ekranu, to delikatne łabędziątko tkwiło w niej na zawsze. Scena stała się dla Poli miejscem, gdzie czuła się bezpieczna, kochana i podziwiana przez wszystkich wokół. Musiała jednak pokazać, że co jej się należy. Nie miała z tym trudności, zapewne dlatego, że nie brakowało jej talentu i była bardzo wrażliwa. Ponadto postawiła sobie za cel zrobienie kariery. Na scenie przyciągała uwagę widowni, nawet gdy tańczyła w grupie i nie wypowiadała żadnej kwestii. Rodzice Poli nie pojawili się na łabędzim debiucie. Ojciec nadal przebywał w więzieniu, przegrał odwołanie i został zesłany na Syberię, a matka powoli dochodziła do siebie po tych dramatycznych wydarzeniach. Poli powiedziano, że zobaczy ojca dopiero, gdy zostanie zwolniony po odbyciu kary. Ale matka zrobiła wyjątek. Przyprowadziła dziewczynkę do więzienia w dniu jej komunii, żeby ojciec mógł zobaczyć ją w białym stroju. Przez całą drogę do więzienia Pola płakała, ale z powodu własnego zmartwienia. Tanie buciki, które miała na nogach, pękły w szwach podczas uroczystości w kościele z głośnym, niegodnym trzaskiem. Wiedziała, że to jedyne buty, na które stać było matkę, co jednak nie stanowiło żadnego pocieszenia. Był to bardzo ważny dzień w jej życiu, a został tak zmącony. Eleonora strofowała ją za płacz, prosiła, aby dla ojca zapomniała o przykrym incydencie. Jerzy nie oglądał Poli kilka miesięcy. Powinien zapamiętać ładną, pogodną, uśmiechniętą dziewczynkę oraz pełen ciepła obraz swojej wspaniałej rodziny, którą pozostawił w domu. Musiał uwierzyć, że jeżeli uda mu się powrócić z zamarzniętej północy, to czekają tu na niego dwie najbliższe istoty. Pola starała się rozpogodzić, ale kiedy zobaczyła ojca, znowu się załamała. Wyraźnie się postarzał. Jego twarz poszarzała tak, jak otaczające go ściany. Cela, w której go trzymano, była pusta, bez żadnych sprzętów. Jerzy nawet nie mógł tutaj myśleć. Pola nie potrafiła sobie wyobrazić takiego życia. Jej ojciec wydawał się kimś obcym. Nie był tamtym tatusiem z Lipna. Pozostała mu jedynie dumna i poczucie humoru. Pola wsunęła ręce przez kraty, nie zważając na brudne pręty i śnieżno-białą sukienkę. Starała się objąć ojca, ale wartownicy ją odciągnęli. Gdy sklepik zbankrutował, Eleonora zaczęła pracować jako służąca u zamożnej Żydówki, owdowiałej pani Fajans. Co piątek dwaj synowie wraz z rodzinami przychodzili do niej na kolację. Aby dla nich gotować, Eleonora musiała nauczyć się zasad koszernej kuchni. Wypytywała więc wszystkich znajomych Żydów o ich ulubione dania i robiła notatki, które potem omawiały razem z Polą. Dzięki temu dokładnie poznały żydowskie obyczaje żywieniowe. Eleonora zrobiła tak dobre wrażenie na pracodawczyni, że pani Fajans traktowała ją jak przyjaciółkę. Często oglądały razem przedstawienia, w których brała udział Pola. Każda z nich była damą na swoją miarę. Pewnego dnia Eleonora spotkała przypadkiem Kazimierza Hulewicza, ówczesnego wiceprezesa Teatru Wielkiego, a zarazem dyrektora teatrów rządowych. Wszystko zaczęło się układać. Kazimierz Hulewicz zaproponował Eleonorze pomoc. Stał się jej powiernikiem i podporą, a Polę traktował jak własną córkę. Ten wytworny, bogaty ziemianin z Ukrainy był znany i popularny w warszawskim towarzystwie. Miał także powiązania z rosyjską elitą. Wkrótce Pola zaczęła tańczyć główne role. Mimo że była jeszcze dzieckiem, miała twarz kobiety o wydatnych ustach i błyszczących oczach. Właściwie piwnych, ale czasami ciemno-szarych, przechodzących w jasno-zielone, w zależności od nastroju. Pola zachwycała się innymi artystami. Z uwagą oglądała występy wielkich aktorów, gwiazd opery, pianistów. Pragnęła nabrać ogłady. Wielu tancerzy zamykało się w świecie baletu i nigdy nie chciało poznać innych dziedzin kultury. Pola rozumiała, że jedną formą sztuki można wzbogacić inną. Chce być światem i wszystkim, co w nim istnieje. Tak widziała swoją karierę. Najpierw jednak musiała poznać to wszystko, by potem móc się tym stawać. Poszła na występ wielkiego artysty, słynnego basa Fiodora Szalapina, który kiedyś śpiewał przed carem. Jednym z wybranych przez niego utworów była wówczas pieśń rewolucyjna przeciwko reżimowi. Aresztowany, mając w perspektywie zesłanie na Syberię, przyznał się do winy, ale tylko do wypicia zbyt dużej ilości wódki podczas wznoszenia toastów za zdrowie imperatora. Oczywiście za coś takiego sędzia nie mógł go skazać. Później Szalapin został przyjacielem Poli na całe życie. Pola popierała swobodę, wierzyła w demokrację, a jej największym ideałem stała się właśnie wolność. Szalapin był buntownikiem, tak jak jej ojciec. Pole pociągali mężczyźni z charakterem, wierni swoim przekonaniom. Szanowała i ceniła takich ludzi. Ona sama nigdy nie szła na kompromisy. Była tak skoncentrowana na marzeniach o karierze i wielkim sukcesie, że nie zdawała sobie sprawy ze swojej choroby. Ćwiczenia w szkole baletowej osłabiły ją tak bardzo, że nie mogła już występować wieczorami. Okazało się, że ma początki gruźlicy. Wtedy Kazimierz Hulewicz zapłacił za jej pobyt w sanatorium w Zakopanem. Właśnie podczas tych 3 miesięcy spędzonych w górach Pola postanowiła zostać aktorką. Z tak delikatnymi płucami nigdy nie zdołałaby zrobić kariery jako tancerka. Aktorstwo wydawało jej się mniej wyczerpujące, chociaż rujnowało nerwy. Pola wiedziała, że ma gwałtowny charakter, lepiej więc objawiać swój gorący temperament na scenie i mieć z tego pieniądze. W zakopiańskiej bibliotece natrafiła na wiersze włoskiej poetki Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej. Tak jej się spodobały, że recytowała je innym chorym podczas jednego z wieczorów w sanatorium. Smutki i radości zawarte w tych wierszach były bardzo podobne do jej własnych. Pod wrażeniem poezji Ady Negri Pola przyjęła to samo nazwisko jako pseudonim sceniczny. I tak Barbara Apolonia Chałupiec wkroczyła w następny etap swojego życia. Słuchali Państwo fragmentu z książki Mariusza Kotowskiego pod tytułem Pola Negri, legenda Hollywood.
Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki bądź przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej, za wyjątkiem najmniejszej Glanworth, są otwarte i oferują podstawowe usługi. Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-6400 i pytać o mnie. Oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!
Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie łzy, piosenka wyciśnie ci łzy, pchnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc.
Zapraszamy do reklamy.